Premier Mateusz Morawiecki przyjechał do Kijowa, aby zamanifestować jedność Polski z państwem ukraińskim w obliczu możliwej agresji ze strony Rosji.
Suwerenna Ukraina jest w interesie całej Europy, dlatego stoimy ramię w ramię z państwem ukraińskim, podkreślił szef polskiego rządu.
Dodał, że Krym i obwody Ługański i Doniecki zgodnie z prawem międzynarodowym są częścią Ukrainy i nie zmieni tego rosyjska okupacja.
Polska wspiera Ukrainę w wielu obszarach. Przekazaliśmy już naszym sąsiadom m.in. pomoc humanitarną.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział po spotkaniu z szefem ukraińskiego rządu, że Polska jest gotowa także przekazać broń o charakterze defensywnym.
Jesteśmy gotowi, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o tym, przekazać Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej, zestawy pocisków przeciwlotniczych, Grom, ale także lekkie moździerze oraz drony rozpoznawcze i innego rodzaju broń o charakterze obronnym.
Z zachodu na wschód płynie także gaz. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że podczas dzisiejszego spotkania pojawiła się kwestia budowy gazociągu, którym mógłby być tłoczony surowiec.
Szef polskiego rządu zaapelował też przy tej okazji do Niemiec, aby nie otwierali gazociągu Nord Stream 2.
Uruchamiając Nord Stream 2, Berlin nabija pistolet Putinowi, którym potem on może szantażować tak naprawdę całą Europę.
Rosja zgromadziła przy granicach z Ukrainą ponad 100 tysięcy żołnierzy, a także sprzęt wojskowy. Kilka tysięcy żołnierzy przebywa także na Białorusi.
Sytuacja wokół Ukrainy jest napięta. Stany Zjednoczone i państwa zachodnie podejmują działania, aby doprowadzić do rozwiązania sytuacji na drodze dyplomacji.
Sytuacja na rynku pracy po 2 latach pandemii to temat dzisiejszego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego.
Kolejny rok prac Rady zainaugurował w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Analizę dotyczącą kondycji rynku pracy przedstawiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Do udziału w posiedzeniu zaproszono przedstawicieli rządu, pracodawców, związków zawodowych, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego oraz Inspekcji Pracy. Prezydent Andrzej Duda, otwierając obrady, przypomniał, że to już 8. raz, gdy posiedzenie plenarne Rady odbywa się z jego udziałem. Wyraził radość z faktu, że mimo trudnych warunków udało się spotkać po raz kolejny i rozmawiać o kwestiach najważniejszych. Takim wyzwaniem od początku pandemii była ochrona rynku pracy. Prezydent przypomniał, że działania i rozwiązania, jak na przykład tarcze finansowe, które wprowadzali rządzący, służyły temu, aby ratować gospodarkę i miejsca pracy. Wskazał, że dane pokazują, iż w ogromnym stopniu się to udało.
Rozwiązania legislacyjne robione wtedy szybko i z wielkim mozołem, przy ogromnym wysiłku całych zespołów ludzi, także z państwa pomocą przecież, służyły właśnie temu, aby w jakiś sposób starać się uratować gospodarkę za wszelką wręcz cenę, uratować gospodarkę i uratować miejsca pracy. Firmy i miejsca pracy to była rzecz, która była najistotniejsza. Cóż można powiedzieć dzisiaj z perspektywy tych 2 lat? No, w ogromnym stopniu się to udało, tak? I to jest z całą pewnością wielki sukces. Niedawno GUS podał dane. Te dane są bardzo dobre. Wzrost gospodarczy zeszłoroczny 5,7%.
Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja Krajowego Dialogu Społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców, a także rządu. W ramach RDS funkcjonuje 8 zespołów problemowych, 1 zespół doraźny oraz 1 grupa robocza. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii analizuje potrzebę wprowadzenia rozwiązań zapobiegających dalszym wzrostom cen nieruchomości.
Wiceminister Piotr Uściński wskazał, że w ostatnim czasie tempo wzrostu cen mieszkań spowolniło. Rząd na bieżąco monitoruje jednak problem tak zwanych pustostanów.
Chodzi o mieszkania kupowane wyłącznie w celach inwestycyjnych, które nie są przez nabywcę ani zamieszkiwane, ani wynajmowane.
Wiceminister Uściński podkreśla, że resort chce dać sygnał dla rynku, aby inwestorzy zastanowili się nad zakupami mieszkań w celach spekulacyjnych.
chcemy, żeby te nieruchomości albo były wynajmowane, albo były zamieszkałe przez samego właściciela i dlatego szukamy rozwiązań, które by do tego skłoniły właścicieli takich nieruchomości, żeby trzymanie pustostanów nie było opłacalne. Oczywiście mogą być różne sytuacje, jeśli ktoś odziedziczy mieszkanie po babci na przykład, albo no jakaś losowa sytuacja, albo w jakiejś miejscowości nie jest w stanie wynająć mieszkania, bo tam nie ma chętnych na wynajem. To takie rzeczy trzeba uwzględniać. Trzeba to przygotować w taki sposób, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, ale faktycznie ci, którzy mają nieruchomości i mogliby je wynająć i lokalnie są potrzebne na rynku wynajmu, to chcielibyśmy takich ludzi zachęcić, takich ludzi i firmy do tego, żeby wynajmowały.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii analizuje też kwestię tak zwanego flippingu, czyli nabywania mieszkań w celu ich szybkiej sprzedaży po wyższej cenie.
O konkretnych rozwiązaniach mających ukrócić zakupy mieszkań w celach spekulacyjnych i zakupy pakietowe nieruchomości dokonywane przez fundusze inwestycyjne, resort na razie nie chce mówić, podkreśla, że jest za wcześnie.
Od dziś ważność unijnych certyfikatów poświadczających szczepienie przeciw COVID-19 została skrócona do 9 miesięcy.
Chodzi o dokumenty wydawane zarówno po szczepieniu w schemacie podstawowym, jak po dawkach przypominającej i dodatkowej.
Nowe wytyczne zostały przygotowane na podstawie stanowiska Rady Medycznej. Wcześniej certyfikat był ważny 360 dni.
Dokument potwierdzający szczepienie, status ozdrowieńca lub też negatywny wynik testu diagnostycznego wprowadzono w krajach Unii Europejskiej na początku lipca ubiegłego roku.
Państwa Unii zdecydowały się na takie rozwiązania, aby ułatwić przemieszczanie się na terenie wspólnoty podczas pandemii.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.